Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
My się tak witamy od dawna. Witamy się tak, jak się witają katolicy. Nie wiem, czy jak chrześcijanie, być może prawosławni używają jakoś innej formuły, ale zawsze o to samo chodzi. Czy protestanci. Ale jest Wielki Post. To trzeci tydzień Wielkiego Postu. W praktykach religijnych chodzi o to, tak to rozumiem, żeby wypełniać jakiegoś rodzaju prawo. Wewnętrzne, zewnętrzne, przestrzegać przykazań, żeby być dobrym katolikiem. Co to znaczy być dobrym katolikiem? No bo chcemy tacy być, prawda?
Tak.
Jak słuchamy tego, to może nas to obchodzi. Może nas to interesuje. Czyli co tu zrobić?
No myślę, że musimy zrozumieć wszyscy jedną zasadniczą rzecz, że to nie praktyki religijne czynią nas dobrymi katolikami, tylko Pan Jezus nas czyni dobrymi katolikami, dobrymi chrześcijanami, dobrymi swoimi uczniami. Praktyki religijne nie służą temu, żebyśmy je odprawiali, tylko służą temu, żebyśmy budowali relacje z Panem Bogiem, budowali relacje z Jezusem.
No dobrze, to dziś będzie o tych praktykach, bo sądzę, że wszyscy mniej czy bardziej ich przestrzegamy. Zaczynamy od czytania z Księgi Wyjścia, rozdział 20, wersy od 1 do 17.
W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga Twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem Pana, Boga Twego. Nie będziesz przeto w tym dniu wykonywał żadnej pracy, ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W 6 dni bowiem uczynił Pan niebo i ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. 7 zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój ci daje. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek, nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego.
Mówiliśmy przed chwilą o przestrzeganiu zasad, o rytuałach. Też tutaj te przykazania są niesłychanie szczegółowe. Jak już się wymienia wołu obok osła, no to znaczy, że idziemy w detal. I przestrzegając wszystkich, czuję pewien spokój wtedy? Na czym to ma polegać? Bo ja też nie wierzę do końca, żeby w Starym Testamencie wszystko radykalne było inne. Bóg jest ten sam.
Musimy pamiętać, że Izraelici Pana Boga nie znają. Oni są po 430 latach pobytu w Egipcie, wśród pogan. I sami są poganami. Myślenie o tym, że Izraelici wychodzący z Egiptu byli monoteistami, to jest fantazja. Oni byli politeistami. Jeszcze długie, długie lata byli politeistami i tak naprawdę nie znali Boga. W ogóle Bóg, Święty Paweł to bardzo mocno pokazuje, że Abraham, Izaak, Jakub nie potrzebowali Bożych przykazań. Oni to prawo Boże mieli wyryte w swoich sercach. Oni znali Boga, budowali z Nim relacje. Każdy z nich przeszedł drogę życia razem z Bogiem. Natomiast Izraelici wychodzący z Egiptu po okresie niewoli Boga nie znają. Dlatego Bóg objawia się im bardzo mocno, w bardzo mocnych znakach, bardzo takich wyrazistych, jednoznacznych, wręcz bym powiedział takich srogich. I prawo daje takie szczegółowe, konkretne. Paweł mówi o tym, że prawo zostało dane Izraelitom po to, żeby ukazywać im ich grzech. Żeby prawo stało się wychowawcą dla Żydów.
Czyli termometr taki.
Można powiedzieć termometr. Pokazuje, gdzie jesteś poza przymierzem. Jakie postawy życiowe, jakie sposoby budowania relacji z ludźmi, jakie słowa, myśli, czyny zbliżają się do Boga i trzymają cię właśnie w przymierzu z Nim, a jakie sprawiają, że ty z tego przymierza wychodzisz, że zamykasz się na Boga, nie pozwalasz Bogu działać w swoim życiu, nie pozwalasz Mu się prowadzić, bo sam się prowadzisz drogami, jakimi ci wygodnie.
Dobra, czyli czy tak można to rozumieć, przepraszam za taką przewrotkę może, ale że jeżeli mam te wszystkie przykazania, dobrze, my wiadomo mamy 10, prawda, podstawowo, to jeżeli tutaj coś przeskrobię, tu zawalę, tu przeskrobię, tu zawalę, to jest opis mojego serca i mojego wnętrza, bardziej niż informacja o tym, że pewne paragrafy zawaliłem, teraz muszę jakoś to sobie odskrobać, żeby czy tam troszkę teraz dorzucić dobrych uczynków, żeby ta szala poszła w drugą stronę, tak? I wtedy będzie okej. Okay. Czyli to jest bardziej diagnoza.
No, chciałoby się może, żeby to tak można było, prawda, szare. Dołożymy teraz dobrych uczynków, wyjdziemy na zero. Bo bilans musi wyjść na zero. Nie. Przepisy prawa są pewnym drogowskazem ukierunkowującym mnie na Pana Boga. Są pewnym dyszlem, dzięki któremu ja mogę iść we właściwym kierunku. Mogę utrzymywać kurs na Boga. Widzimy, jak bardzo łatwo nam w dzisiejszym świecie, zresztą w każdym pokoleniu, widzimy, jak wiele jest różnych zwodniczych koncepcji, teorii na temat tego, jak osiągnąć szczęście, jak przeżyć swoje życie dobrze, jak być dobrym człowiekiem, jak być człowiekiem tolerancyjnym, który będzie wszystkich akceptował, lubił, nie będzie nikogo tam krzywdził, mową nienawiści częstował. Mamy różne koncepcje tego, co to znaczy być człowiekiem w ogóle, jaki jest ideał człowieczeństwa. I my ugubimy się w tej wielości, w tym pluralizmie rozmaitych poglądów, opinii, idei czy ideologii. A Pan Bóg mówi, że tak naprawdę droga do szczęścia to jest jedna. Tą drogą, my dzisiaj wiemy z perspektywy 2000 lat, od czasu, kiedy Jezus nam się objawił, tą drogą jest sam Jezus Chrystus. I teraz bardzo ważne jest to, żebym ja Jezusa nigdy nie stracił z oczu. Żebym nie pozwolił się tym rozmaitym dróżkom, prawda, które się pięknie prezentują na samym początku i ukazują jakieś perspektywy jakiegoś nadzwyczajnego rozwoju, nie pozwolił się im zwieść, ponieważ one mnie sprowadzą na manowce. Dlatego Pan Bóg ustawia wszystko w naszym życiu tak, żeby to było ukierunkowane na Niego. I dlatego pierwsze przykazania Boże odnoszą się do relacji z Panem Bogiem. To są te przykazania, które najtrudniej nam jest przyjąć do swojego życia, wbrew pozorom. Ponieważ bardzo wiele osób zwraca uwagę na te następne 7. I mówią, ja w sumie to ja jestem dobrym człowiekiem, proszę księdza. Co się ksiądz mnie czepia? Ja jestem dobrym człowiekiem, ja nikomu krzywd nie robię. A ja wtedy mówię, no dobra, ja wcale nie mówię, że pani jest złym człowiekiem. Mówię, może jest pani bardzo dobrym człowiekiem. Mówię, ale ateiści też są dobrymi ludźmi. Być może znajdziemy niejednego ateistę, który jest o wiele lepszym człowiekiem niż jakiś katolik, chrześcijanin.
Czyli to nie chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem.
No oczywiście, że nie chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem.
Ja myślę, że to nasza religia to jest taka religia dobrych ludzi, że to ma nas wychować, żeby wszyscy byli mili. No.
I tak to właśnie wiele osób myśli i błądzi. Myślę, że wszyscy pamiętamy tego bogatego młodzieńca, który przyszedł do Jezusa i się pyta, nauczycielu dobry, co mam uczynić, aby osiągnąć życie wieczne. Pan Jezus mu w tym momencie powiedział, zadał pytanie. Czemu ty mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Mhm. A ten człowiek najprawdopodobniej przyszedł do Jezusa z takim przekonaniem w sercu. Ja jestem dobry. ty jesteś też dobry nauczyciel, jesteśmy dobrzy. Ja jestem niemalże równy tobie. Ja wszystkie przykazania zachowuję, co on zaraz później, prawda, powie. Ja wszystko od młodości zachowywałem.
Religia dobrych ludzi.
Religia dobrych ludzi. Bardzo byłaby ona wygodna. I ona jest bardzo powszechną religią dobrych ludzi. Dzisiaj myślę, że to jest jedna z tej naszej cywilizacji zachodniej, to jest jedna z religii, która chyba zyskuje największe grono wyznawców.
A współcześnie jest bardzo modna, dlatego że bez krytyki, bo ona też niech nie będzie nadmierna, znowuż, że jeżeli już jestem tolerancyjny, wszystkich toleruję i wszystkich kocham i nikomu nie wchodzę w drogę i rozumiem swoje emocje i prawda i tak dalej, to wszystko dobrze. Tylko jeżeli kończymy na tym...
No to właśnie.
No to jesteśmy dobrzy, no.
No i bardzo dobrze. I powinienem na nagrobku można mu napisać, to był dobry człowiek. I zresztą bardzo często takie rzeczy w kancelarii słyszałem, kiedy ktoś przychodził, żeby załatwić sprawy pogrzebowe swojego bliskiego i w takiej rozmowie o tym człowieku pytałem się zawsze o sakramenty, czy przyjął przed śmiercią, czy chodził do kościoła. Słyszałem, bardzo często słyszałem, no proszę księdza, nie. Ale to był taki dobry człowiek.
No dobra, to jaka jest różnica w takim razie?
Wszystko, co dobre w naszym życiu, musi mieć odniesienie do Pana Boga, a nie do mnie samego.
Aha.
To nie ja jestem źródłem dobra, to Bóg jest źródłem dobra.
A, i tu jest mocna różnica, bo faktycznie współcześnie to my jesteśmy źródłem dobra. Jak się troszkę postaramy, prawda?
Tak jest. Mamy dobre koncepcje, dobre pomysły, dobre dzieła, dobre fundacje.
Dobrą cerę i dobre sny też.
Tak jest. No właśnie, ale nie ma w tym w ogóle miejsca dla Pana Boga, żadnego odniesienia do Pana Boga. Bóg mi jest niepotrzebny do tego, żebym ja był takim dobrym człowiekiem.
No właśnie. Nie jest mi potrzebne, żebym był takim dobrym człowiekiem.
Ponieważ tak naprawdę przez tą dobroć to ja buduję przede wszystkim pomnik swojej własnej chwały. Buduję taką swoją wieżę Babel, żebym ja mógł ze szczytu tej wieży popatrzeć na wszystkich wokoło i na siebie samego i powiedzieć, dobry jestem.
Dobry. A to jest bardzo ciekawe, bo przez lata i przez moją edukację wczesnoszkolną w podstawówce i jeszcze nie wiem jak w szkole, średniej, nie pamiętam, na religii, jeśli chodzi o wieżę Babel, to tam zawsze było mówione, że są tak chciwi ludzie, że oni się tak pokłócili o te pieniądze, że zaczęli sobie wyrywać i wtedy im się te języki poplątały. Oni chyba nie byli tacy dobrzy. Ale dzisiaj już są wszyscy dobrzy.
To dzisiaj jesteśmy... Tak, religia dobrzyzmu jest religią najbardziej panującą. Tą wieżę Babel można naprawdę na różne sposoby rozumieć i interpretować, ale zawsze chodzi o jedno i to samo, że tak naprawdę ja próbuję stanąć na równej płaszczyźnie z Panem Bogiem. Dorównać mu albo nawet go przewyższyć. To ja jestem najważniejszy. Bez względu na to, czy chodzi o pieniądze, czy chodzi o sławę, o popularność, czy chodzi o to takie dobre samopoczucie, że ja w sumie to właśnie nic złego nikomu nie uczyniłem, więc nikt nie ma prawa się o nic do mnie czepiać, no bo jestem dobry.
Będziemy o tym rozmawiać, bo no wierci to we mnie teraz coraz większą dziurę. To pytanie, mocno to powiem, nie ma co owijać, po co mi Bóg, kiedy jestem taki dobry? A za chwilę przeczytamy fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Rozdział pierwszy, werset 22 do 25.
Bracia, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
Święty Paweł w tym, co napisał, idealnie zdaje się na to pytanie odpowiadać. Po co mi Bóg, kiedy jestem taki dobry? On odpowiada, nie zrozumiesz tego człowieku, bo to nie jest z tego świata. Żadne równanie ci na to nie odpowie. Ani znaków może nie dostaniesz, ani nie powie ci tego mądrość. Do czego ci jest Bóg potrzebny? A twoje serce wie, że jest.
I dlatego właśnie święty Augustyn dawno, dawno temu powiedział te słowa, które wszyscy znamy i czasami my tutaj też w audycji do nich wracamy, że stworzyłeś nas, Boże, dla siebie, dla relacji ze sobą i niespokojne jest serce człowieka, dopóki w Tobie, mój Boże, nie spocznie. Więc w sposób nawet nieuświadomiony każdy człowiek, nawet ten, który ma tą relację z Panem Bogiem bardzo słabiutką, może właśnie nie bierze go w ogóle pod uwagę w swoim życiu, gdzieś przez pragnienie dobra, pragnienie piękna, pragnienie miłości, pragnienie szczęścia, ukierunkowuje się na Boga, otwiera się na Pana Boga. Bardzo ważne jest to tylko, żeby się nie zatrzymać właśnie na tej płaszczyźnie czysto ludzkiej, mojej, prawda, mojej dobroci.
Można w to wejść dalej, bo tutaj mamy Żydów, znaki, ale też możemy się spokojnie dać te wszystkie przykazania, nakazy i zakazy, czyli rytuały pewnego rodzaju oraz dowody, o, znaki, czyli rytuały i dowody, i Greków, czyli mądrość. Czyli Bóg nie jest potrzebny po to, żeby mi coś udowadniać. Nie mieści się w rytuałach i też nie mieści się w mojej głowie. Przerasta to. Relacja to robi. Na przykład z małymi dziećmi. Ani w zasadach, ani w głowie to nie ma odpowiedzi, jak to jest, jak się przekazuje życie, miłość.
Niewyczerpany, niezgłębiony język miłości jest w stanie przeprowadzić człowieka przez te wszystkie meandry życia, przez te wszystkie ludzkie nasze dążenia, pragnienia, ambicje, przez te nasze myślenia najrozmaitsze, poszukiwania, które pchają gdzieś nas do przodu. Miłość jest odpowiedzią na to wszystko, miłość Boga do człowieka i miłość człowieka do Pana Boga, nasza wzajemna relacja z Bogiem, uświadomienie sobie, że żyję dla tej relacji, że jedynym powodem istnienia mojego tutaj na świecie jest bycie z Bogiem na wieki, że taki jest cel. I teraz wszystko, cokolwiek bym na tym życiu robił, może być właśnie to dobro, które ja czynię, realizuję w moim codziennym życiu. To mogą być te poszukiwania mądrości, odkrywania największych tajemnic życia, tajemnic świata, poszukiwanie mądrości na drodze filozofii. To wszystko jest piękne i dobre pod warunkiem, że zbliża mnie do Pana Boga, że pomaga mi na Niego się otwierać, że rodzi we mnie pragnienie rzeczywiście odnalezienia tej pierwszej przyczyny całego wszechświata, ale przede wszystkim pierwszej przyczyny mojego istnienia.
A to karkołomne bardzo jest.
Ja...
Dlatego karkołomne mi się wydaje, że jak to ma mnie prowadzić, jak to rozum prowadzi mnie do granicy, za którą już on nie działa. Więc rozum wpada w panikę, jeżeli się do niej zbliżam, tak myślę po ludzku. Mhm. I tak samo zasady prowadzą mnie do granicy, poza którą one przestają być ważne. I one też wpadają w popłoch, jak Żydzi i Grecy, którzy przestają ogarniać to.
Może właśnie dlatego już sporo lat temu święty obecnie Jan Paweł II napisał encyklikę Fides et Ratio, tak? Czyli wiara i rozum. Pokazując, że na tych dwóch skrzydłach, on tak pięknie o tym mówi, ma się budować moja relacja z Panem Bogiem. Wiara i rozum. Że te moje wszystkie ludzkie dociekania, ludzkie wysiłki, które ja podejmuję na różnych płaszczyznach, one zyskują swój sens wtedy, kiedy ja zdecyduję się w pewnym momencie uznać, że te wysiłki naprawdę mają pewne granice, to co Pan przed chwileczką powiedział. I przekroczyć te granice mogę tylko i wyłącznie przez wiarę. Uwierzyć, że jest ktoś, kto jest źródłem tej całej mądrości, kto jest źródłem tych wszystkich praw, którymi rządzi się świat, świat przyrody, kosmos, mikrokosmos, że jest architekt tej całej rzeczywistości, mądrość nieskończona, niewyczerpana, czyli jest Bóg, w którym ja oczywiście dzisiaj i na wieki mogę się zagubić zupełnie, bo mój rozumek jest malutki, moja mądrość jest malutka, moje siły są również malutkie względem tego, kim Bóg jest. To tutaj też w tym fragmencie pięknie nam święty Paweł pisze. Ale Bóg pozwoli mi dotknąć tej głębi największych tajemnic wtedy, kiedy ja pozwolę Mu, żeby On przemieniał moje serce, przemieniał mój umysł, żeby pociągał mnie więzami miłości, dzięki którym będę mógł właśnie otworzyć się na nieskończoność, którą mi ofiaruje.
I paradoksalnie poczucie, że jest się dobrym, czyli wystarczającym w jakimś sensie, samozadowolonym, może w ogóle zamknąć na relację z Bogiem. Może nam nie pozwolić podejść do tej granicy.
Dlatego tak bardzo ta, jak już ją nam nazwaliśmy, religia dobrzyzmu, która dzisiaj panuje w świecie rozwiniętym, tej naszej cywilizacji, również dotyka serc nas, Polaków, jest tak bardzo niebezpieczna. ponieważ tak naprawdę wyklucza z naszego życia nadprzyrodzoność, wyklucza z naszego życia nieśmiertelność, wieczność. Zamyka nas w czystej doczesności, w granicach naszych ludzkich możliwości, które próbujemy, prawda, zrealizować, chcąc osiągnąć no, coś, co możemy osiągnąć w oczach drugiego człowieka, w oczach tego świata, w oczach swoich własnych, ale zupełnie zamykając oczy na to, że sens naszego istnienia, nasz cel, powołanie jest zupełnie inny, przekraczający to wszystko.
Pisze święty Paweł po tym, że Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, o tym, że my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, zgorszeniem. Czyli pomyślmy sobie, że jako dobrzy, czyli może nie agresywni, nie chciwi, nie pazerni, mili po prostu, że Bóg jest dla nas zgorszeniem. Chrystus ukrzyżowany jest dla nas zgorszeniem. Bo ja sobie wyobrażam, że taki dobry ktoś, to może by nie poszedł na krzyż. Może by się tylko owinął pierzyną i patrzył w jego stronę z bezpiecznej odległości.
No tak, bo my nie chcemy cierpieć. My nie chcemy tak naprawdę dokonywać jakiejś radykalnej ofiary ze swojego życia. Ta dobroć taka nasza, no to tak, żeby się w tym poczuć fajnie i komfortowo. Żeby mi było przyjemnie. Bezpiecznie, tak. Natomiast no, Jezus tam pokazuje zupełnie inną perspektywę, zupełnie inną drogę.
Brak bezpieczeństwa tam może być.
Całkowite ofiarowanie siebie aż do wyniszczenia siebie. W czynieniu dobra, które czynił przecież absolutnie w sposób doskonały, pełny, ofiarował się cały, do końca. I nie zostawiał nic dla siebie, nie szukał w tym siebie i swojej chwały. Szukał tylko i wyłącznie wypełnienia woli Pana Boga i dobra tych, do których został posłany, czyli naszego dobra. Wszystko czynił dla nas, ofiarował się, spalał się z miłości do nas. Dlatego On jest naprawdę dobrym. Ponieważ w tym czynieniu dobra nie szuka siebie, ale jest cały otwarty na drugiego człowieka i celem tego dobra czynionego nam przez Jezusa, przez Boga, jest to, żeby nas uczynić dziećmi Bożymi, żeby nas podnieść z naszych upadków, z naszych grzechów i wprowadzić do nieba.
Za chwilę usłyszymy fragment Ewangelii według świętego Jana. Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 2, wersy od 13 do 25.
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom Twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.
Tu jest pewna ilustracja tego, że są pewne zasady, pewne rytuały, mniej czy bardziej poprawne, pewnie mniej, ale od lat to działa mniej więcej tak samo, pewnie od setek lat, z przerwami, z jakimiś tam zawirowaniami, prawda? Zawsze tak było, zawsze to stało. Przychodzi Jezus i ten święty, wydawałoby się, porządek rozwala w drzazgi.
I to nie jest pierwsza, no w cudzysłowie mówiąc, rewolucyjna, prawda, interwencja Boża w życie człowieka, bo już mówiliśmy tutaj dzisiaj o wieży Babel przy okazji, której budowa też zakończyła się tym, że padło to w ruiny, zostało to rozwalone, że Bóg nie chce, żebyśmy budowali wieżę Babel. I w tym kulcie świątynnym, w tym kulcie Izraela wkradło się coś, co było właśnie takim budowaniem wieży Babel, pewną sformalizowaną aktywnością człowieka, który skupił się na pewnych rytuałach, na pewnych obowiązkach, na pewnych przepisach prawa, uznając, że w ten sposób oddaje cześć Panu Bogu, w ten sposób mu służy, w ten sposób buduje z nim relacje. A w Starym Testamencie odnajdujemy wielokrotnie w księgach prorockich takie słowa, gdzie Bóg wręcz skarży się, albo nawet tak brutalnie mówi, że mi obrzydły wasze ofiary, że kto w ogóle od was żądał, żebyście wy to wszystko, prawda, do mnie przynosili. Ja już mam dość tego łoju z tłuszczu, baranów i tym podobnych rzeczy. I Bóg wtedy też już dawno mówił, że ja chcę serca człowieka. Ja chcę serca człowieka. Chcę twojej miłości, chcę relacji z tobą, chcę ciebie, chcę, żebyś to ty oddał się mi, żebyś to ty się ofiarował mi sam. A te rzeczy tutaj zewnętrzne, no one miały ci w tym pomóc. Tymczasem stały się, nie wiem, celem samym w sobie w jakimś stopniu. I Jezus z tym wszystkim walczy, pokazując, że z domu jego ojca, oni wtedy zrobili targowisko, ale warto sobie zadać pytanie, co my zrobiliśmy z domu ojca dziś w naszym życiu? Czy przypadkiem to też nie jest targowisko, w którym próbujemy z Panem Bogiem jakoś tam handlować w oparciu o pewne nasze rytuały religijne?
To prosto tak sobie przyrównać, że oczywiście Kościół jest domem ojca i co tam się dzieje, ale może inaczej spójrzmy na to. Czy ja też jestem domem ojca jako człowiek?
Zdecydowanie. Każdy z nas od momentu chrztu świętego jest świątynią Boga.
I więc tam sobie wyobraźmy, że tam siedzą tacy bankierzy, którzy sprzedają woły, baranki, gołębie i tam idzie handel po prostu.
Tak. Zdecydowanie myślę, że jak się tak przyjrzeć sobie i zrobić rachunek sumienia, to zobaczymy całe przestrzenie, w których my kupczymy z Panem Bogiem, w którym my chcemy coś za coś. My, Panie Boże, tobie damy to, my się pomodlimy, my pojedziemy, my coś tam zrobimy, ale w zamian to, Panie Boże, to i to trzeba w moim życiu załatwić, to wyprostować, temu pomóc i tam to załatwić.
Nie wiem, czy z Panem Bogiem, pewnie można to różnie rozważać, nie chcę przesadzić, ale sobie wyobraziłem, że Bóg zawsze jest Bogiem i że nie da się z Nim handlować. Natomiast jeżeli mi się wydaje, że handluję, to być może ja z Bogiem nie rozmawiam. Tylko tam stoi cielec. On nie musi być złoty, może mieć inne kolory i w ogóle inne kształty. Ale tam stoi coś, co tego Boga być może
zastępuje mnie.
Tak, czy wyobrażam. I ja mam się ten spokój, że tam bije pokłon, ale kto tam siedzi, to panie, nie wiem, kto tam siedzi.
To bardzo cenna uwaga. I myślę, że warto to wziąć do rachunku sumienia. Teraz mi pan przypomniał wyjście, prawda, Izraelitów z niewoli egipskiej. Mojżesz idzie na górę Synaj na 40 dni, 40 nocy. Lud został wyprowadzony przez Pana Boga, a Mojżesz schodzi z góry i widzi cielca. I Izraelitów, którzy przed nim na twarz padają, mówią, to jest twój Bóg. Niezauważalny, można by wydawałoby się sposób, nastąpiła ta zamiana Boga miejscami, prawda, z cielcem. Bóg został odsunięty, został cielec.
I Pan Jezus tu ma opinię bardzo prostą, on w ogóle niespecjalnie filozofował. Tutaj mówi prosto, zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska.
Tak, no różnego rodzaju wydarzenia w naszym życiu, zwłaszcza te takie, które bardzo mocno nas zatrzymują w miejscu, w tym pędzie naszym nie wiadomo dokąd, są, czy to szpital, czy to choroba, czy to śmierć, czy to jakaś tragedia, która się wydarza, prawda? My mieliśmy takich kilka wydarzeń typu pandemia, mamy wojnę na Ukrainie, która nam być może już spowszedniała, różne inne dramaty, które się wokół nas dzieją i o ile one nas jakoś tam osobiście dotkną, to są takim momentem zatrzymania, w którym Pan Bóg zaczyna wołać do mnie, człowieku, nawróć się do mnie, otwórz się na mnie, bo giniesz. Giniesz, umierasz, beze mnie giniesz.
W tym momencie no, znamy swój system, wiemy, po czym chodzimy i być może chcąc poradzić, zaczynamy szybciej składać pokłony i rzucać więcej monet, prawda?
Czyli poradzić sobie z tymi sytuacjami zagrożenia po swojemu.
Tak.
Rozwiązać sprawy moimi ludzkimi metodami, moimi ludzkimi środkami. I się okazuje, że to nie działa, ponieważ my nie mamy żadnej władzy nad tą rzeczywistością zła. Grzechu mojego osobistego, zła, które jest skutkiem grzechu tego świata, to nie jest rzeczywistość, na której jesteśmy w stanie zapanować. jedynym lekarstwem jest otworzyć się na tego, który jest lekarzem, który jest źródłem łaski, źródłem zdrowia, źródłem przemiany, źródłem nawrócenia, czyli na samego Jezusa.
I tutaj być może to znów zbyt daleko posunięta interpretacja, ale skoro my też jesteśmy domem Bożym, Jezus zapytany, jaki znak da, to powiedział, zbóżcie w 3 dni to, a ja odbuduję. Tak jak tego człowieka, który może być zdegradowany i zniszczony, on może odbudować, wbrew wszystkiemu.
Każdego z nas Jezus może odbudować błyskawicznie, ale właśnie źródłem tego odbudowywania nas, przemieniania naszego życia, uzdrawiania nas, uwalniania z naszych nałogów, naszych grzechów, wyprowadzania nas z jakichś katastrof relacji rodzinnych, małżeńskich, wyprowadzania nas ze śmierci, źródłem tego jest Jego przejście przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie, czyli Jego Pascha, do której my się przygotowujemy przez te kolejne niedziele Wielkiego Postu. Jezus zaprasza mnie przez ten Wielki Post, żebym ja pozwolił mu się poprowadzić. Ja tylko wtedy, kiedy zanurzę się w nim, w jego śmierci, w jego zmartwychwstaniu, a to się dokonało w momencie Chrztu Świętego, z tym, że jeżeli ja z tym zanurzę się na nowo, powrócę do źródła łaski, pojednam się z Panem Bogiem, zwłaszcza jeżeli zapomniałem, że powinienem to czynić, że to jest konieczne, to otworzę się na tą zbawczą moc, która jest cały czas do mojej dyspozycji.
Żeby ruszyć w drogę i dać się zbawić, to chyba trzeba załapać jedną rzecz. Nie jestem dobry.
Tak. Uświadomić sobie, że dobry jest Bóg. Bóg jest dobry dla wszystkich, bo Bóg nie szuka siebie, tylko szuka dobra naszego. Chce, żebyśmy byli ludźmi wolnymi, byśmy ludźmi szczęśliwymi. Ja nie mam nic do zaoferowania drugiemu człowiekowi, czego bym od Boga nie otrzymał. A to, co pochodzi ode mnie samego, to nie jest dobro, tylko zło. To są moje grzechy. To są moje namiętności, moje ambicje, moje zranienia i różnego rodzaju aktywności, które podejmuję po to, żeby sobie to wszystko skompensować. Żeby to wszystko jakoś przykryć. Żeby w swoich własnych oczach przede wszystkim, ale także w oczach innych ludzi wyglądać porządnie, wyglądać na dobrego.
Miało być dziś o rytuałach, poszło w trochę inną stronę, w to bycie dobrym. Żeby czuć się dobrym, tak mi się wydaje, to trzeba też otrzymywać pewnego rodzaju potwierdzenia ze świata, że ja właśnie jestem dobry. W tym, w tamtym, że jestem ładny, że jestem miły, ludzie mi dają znać. Jezus nie potrzebował tego. Tu jest napisane, sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Nie szukał niczyjego świadectwa o nim samym. Taka jest różnica zasadnicza.
Dlatego tym bardziej powinno nam być łatwiej zwrócić się do Jezusa, ponieważ wiemy, że On nie szuka siebie. On w żaden sposób nie chce mnie wykorzystać, prawda? Nie potrzebuje mnie po to, żebym ja potwierdzał mu jego wartość, jego bóstwo, jego godność, jego świętość. Bóg chce mnie obdarować tym wszystkim. Bóg chce mnie wypełnić tym, czego mi brak. On jest całkowicie na mnie otwarty. Wszystko, co Bóg czyni, czyni ze względu na mnie, czyni z miłości. Po to, żeby przemienić mnie w siebie, żeby podnieść mnie z mojej nędzy, wynieść na piedestał, na którym sam Bóg mnie stawia. Zobaczmy, że ja nie muszę siebie stawiać na żadnym piedestale. To Bóg mnie postawił na najwyższym piedestale, kiedy Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął moją ludzką naturę. Dlatego w Jezusie tak naprawdę odkrywam, co to znaczy być człowiekiem i co jest źródłem mojego szczęścia i do czego dążę. I dzięki Jezusowi to mogę wszystko realizować, całe moje życie.
Niech moim rytuałem będzie zaufanie Jezusowi.
Tak, ciągłe, nieustanne otwieranie się na Niego. I uświadamianie sobie, że wszystko, co robię w mojej religijności, ma właśnie taki cel. Zaprosić Jezusa do mojego życia, poddać Jemu całą moją nędzę i przyjąć Jego zbawienie.
Trwamy wciąż w Wielkim Poście. Spotykamy się za tydzień. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kański.
Księga. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.